Naszym gościem przejazdem, choć na nasze specjalne zaproszenie, jest Klaus Bachmann, którego witamy. Człowiek wielu profesji, kiedyś dziennikarz, teraz raczej naukowiec, profesor Uniwersytetu SWPS, politolog, historyk.
No dobrze, to zapytajmy o sprawę najbardziej aktualną w Polsce obecnie. Czyli to, co stało się w Białymstoku i reakcje następne. Czy to w Niemczech jest zrozumiałe?
Czy to w Niemczech jest zrozumiałe? Tak, to wypełnia pewien stereotyp, który tam już istnieje od dość dawna. Powiem inaczej, odpowiadam na to pytanie w odpowiedzi dotyczącej innych krajów. Kiedy 20 lat temu byłem w Holandii, to słyszałem wszędzie, to, co się dzieje w Holandii, to 10-20 lat później dzieje się w Niemczech. To oczywiście jednoznacznie wskazuje na to, że Holendrzy uważali, że oni są 20 lat do przodu. Uważałem to wówczas za dość aroganckie. Potem wróciłem do Niemiec i się okazało, że oni niestety mają rację. W 2002 roku w Holandii mieliśmy dokładnie tą samą dyskusję na temat na przykład imigracji i islamu. Niekoniecznie uchodźców, bo uchodźców wtedy w takiej postaci jak dzisiaj, że oni przepływają przez Morze Śródziemne, to nie było. Natomiast była taka najpierw do 2001-2002 roku w Holandii bardzo przyjazna polityka wobec imigrantów, ponieważ mieli praktycznie zerowe bezrobocie wówczas. To było jakieś tam 2,5-3% czy coś takiego, więc potrzebowali rąk do pracy i importowali to, ale trochę za mało uwzględnili w tych badaniach reakcje społeczne i za bardzo zapotrzebowania gospodarki i rynku pracy. No i w 2002 roku taki publicysta holenderski wywołał dużą dyskusję przez serię artykułów o tym, czy stać nas na to, żeby importować tylu muzułmanów, ponieważ muzułmanie mają inne świat wartości i te wszystkie argumenty, które znamy, a skąd je znamy, bo 20 lat później dokładnie to samo mieliśmy w Niemczech. No i jeśli to przenosimy teraz, to można tworzyć taką teorię, że to, co się dzieje w Holandii, to 15-20 lat temu mamy w Niemczech, a potem 15-20 lat potem mamy w Polsce. Ja wiem, że to nie jest przyjemne, ale mamy teraz faktycznie bardzo podobną dyskusję, jaką mieliśmy 10 lat temu w Niemczech na temat imigracji. Z innymi partiami, z innymi politykami, trochę w innym stylu bym powiedział, chociaż pewna tendencja agresywna w tej dyskusji publicznej się niewiele różni od tego, co było tak mniej więcej kilkanaście lat temu w Niemczech, kiedy też przeważała takie podejście, że nie jesteśmy krajem imigracyjnym, więc o pewnych rzeczach nie wypada nam w ogóle dyskutować, nie powinniśmy dyskutować, nie powinniśmy rozwiązać problemów związanych z tym, żebyśmy przypadkiem nie stali się krajem imigracyjnym. Wówczas w Niemczech to była głównie Chadecja, która tak argumentowała i później, te partie później rozwiązały ten problem w dużej mierze. Zieloni i socjaldemokraci, którzy argumentowali, że potrzebujemy imigracji, że powinniśmy się przyznać, że właściwie jesteśmy krajem imigracyjnym, to od momentu, kiedy to przyznajemy, możemy zaczynać rozwiązać te problemy, które się z tym wiążą, bo można oczywiście udawać, że nikt nie przychodzi, nikt nie próbuje się dostać do Niemiec, nikt tam nie pracuje. Tak jak dzisiaj można powiedzieć, że właściwie rząd stara się maksymalnie ograniczyć dyskusję o tych ponad milion Ukraińców, którzy są w Polsce. Udajemy, że ich nie ma. Dzięki temu nie musimy uchwalać żadnych praw dla nich, prawda? Nie musimy regulować rynek pracy, nie musimy się zajmować tym, że na przykład znaczna część z nich pracuje w szarej strefie albo wręcz w warunkach niewolniczych. Tym wszystkim nie musimy się zająć, jeżeli cały czas będziemy powtarzać, że nie jesteśmy krajem imigracyjnym. Dokładnie jak kilkanaście lat temu w Niemczech, nie jesteśmy krajem imigracyjnym, nie musimy się zajmować Syryjczykami, Turkami, Wietnamczykami i tak dalej i ich problemami, bo nie jesteśmy krajem imigracyjnym. Tych problemów po prostu nie ma, bo nie widzimy ich.
Czy ten sam proces, o którym pan opowiada, jeśli chodzi o kwestię emigracji, następuje także, jeśli chodzi o sprawy obyczajowe, stosunek do gejów, lesbijek, transseksualistów, tak samo jesteśmy opóźnieni?
W tym zakresie tak. Przy czym od razu chciałbym dodać, że to nie znaczy, że w każdej dziedzinie tak jest, bo bardzo często jest tak, że kraje, które na przykład w pewnych dziedzinach gospodarki, albo też, jakby to powiedzieć, w pewnym podejściu na przykład do postępu technicznego, są zacofane w świetle obiektywnych kryteriów, danych statystycznych na przykład, prawda? To mają taką możliwość, Anglicy to nazywają leapfrogging, to znaczy dokonać taki skok. Podam przykład zupełnie innego kontynentu, który mnie ostatnio bardzo zajmuje, mianowicie z Afryki, gdzie jest całe pokolenie, które nie wie, co to jest telefon. Ten stacjonarny, ten z tą, gdzie można kręcić, prawda, albo kiedyś tam ale wspominaliśmy wszyscy, stare czasy, mają... trzeba by zamawiać przez centralę, prawda, i tak dalej. Oni tego nie pamiętają, bo jak oni się urodzili, to tego już nie było, a teraz to już jest tak, że wszyscy mają komórki. Jak na przykład ostatnio byliśmy w Namibii i chciałem wyciągnąć pieniądze z bankomatu, to zauważyłem, że ten bankomat ma 14 różnych funkcji, że w każdej wiosce można kupić kartę SIM, i ładować, ponieważ tam to zastępuje, oni to też są ludzie, którzy nie wiedzą, co to jest karta kredytowa. Oni tego już nie używają. Wszystko idzie przez komórkę, bo to jest pewniejsze. To można bardzo szybko przekazać, przez bardzo, bardzo długi dystans, prawda? I nie trzeba do tego żadnego banku. No bo na przykład w obrębie, nie wiem, 300 kilometrów nie ma żadnego banku. A ja chcę nagle przekazać pewną sumę moim krewnym na przykład. Cały ten system, nawiasem mówiąc, cały ten system migracyjny z Afryki Środkowej i Zachodniej do Europy jest w dużej mierze oparte o takie rozwiązania, takie, można by powiedzieć, takie leapfrogging, takie skoki technologiczne, które w Europie są mało popularne, może nasza młodzież to tym eksperymentuje na zasadzie, że to jest jakaś nowość, ale nie dlatego, że oni tego potrzebują, żeby przeżyć. Natomiast tam to funkcjonuje w ten sposób, że dzięki temu ludzie mogą przeżyć na przykład takie podróże, wpadają w ręce przemytników, albo do jakiegoś obozu się dostają i muszą się wykupić. No jak to zrobić? Jak nie ma bankomatu, nie ma banku, no to się robi przez przekaz, przez komórkę. To też z jednej strony, jeżeli chodzi o takie rzeczy jak tolerancja wobec takich grup mniejszościowych czy obyczajowych, nie wiem jak to chcemy nazywać, no to rzeczywiście no ta dyskusja, która się w tej chwili toczy w Polsce, no to ona się toczyła w Niemczech też jakieś 20 lat temu, a w Holandii 30 lat temu. Pamiętam, że pierwszy polityczny ruch, który powstał w Holandii, antymuzułmański, inaczej nie można tego nazwać, to on krytykował imigrację z krajów muzułmańskich właśnie ze względu na to, że oni nie są tolerancyjni wobec homoseksualistów. A liderem tego ruchu to był Pim Fortuyn, ja znałem go jeszcze osobiście wtedy, kiedy byłem dziennikarzem, to był powszechnie znany i otwarty gej. I to był najbardziej przekonujący element w tej całej dyskusji, prawda, że nie możemy dopuścić do tylu imigracji z krajów muzułmańskich, bo to zagraża naszym wartościom, które między innymi polegają na tym, że jesteśmy tolerancyjni wobec gejów. Argument, który teraz powraca w Niemczech.
To jest proces zachodzący w jedną stronę. Czy można sobie wyobrazić proces, taką powracającą falę, że u nas zacznie się krytyka, w Niemczech też się to cofnie i wreszcie wróci do Holandii, czy nie? Czy to jest niewyobrażalne?
Nie sądzę, bo co prawda Holandia w 2002 roku na skutek kilku bardzo dramatycznych wydarzeń, łącznie z mordami politycznymi, stała się właściwie w ciągu kilku miesięcy z jednym z najbardziej tolerancyjnych krajów w Europie, jednym najmniej tolerancyjnym, ale w stosunku do imigrantów. Mhm. Natomiast ten stosunek do homoseksualistów, czy do tego, co się teraz w Polsce nazywa LGBT, to on został. I to jest absolutnie powszechne nawet wśród partii prawicowo-populistycznych. To nikt tego nie kwestionuje. Kwestionuje się w stosunku do imigracji, w stosunku do krajów muzułmańskich, do imigrantów muzułmańskich i tak dalej, do gejów i lesbijek na przykład w ogóle. I można sobie wyobrazić coś innego i to się dzieje, to jest ten drugi wątek, który chciałem poruszyć w mojej poprzedniej wypowiedzi, mianowicie to leapfrogging odwrotnie. Na przykład zawsze pamiętam, odkąd były jakieś innowacje techniczne czy technologiczne, typu na przykład, jak się to nazywało, te analogowe, te ciężkie sprzęty tam, które tam ważyły 5 kilo, prawda, i się nagrzały po 20 minutach, które najpierw wprowadzono w Polsce, zanim przyszły te GSM, prawda, ta technologia GSM, to w Niemczech wszyscy byli bardzo, bardzo sceptyczni wobec tego. I to dzisiaj tak jest. To dzisiaj tak jest, że jest bardzo duży sceptycyzm wobec wszelkich nowości technologicznych, a w Polsce zawsze była bardzo duża otwartość wobec tego. Więc w tym samym czasie, kiedy każdy na ulicy i w pociągu, i teraz to już ludzie zaczynają na to narzekać, używał komórki do wszystkiego i gadał przez tą komórkę i opowiadał to wszystko, czego za żadne skarby nie chciałby, żeby Facebook wiedział, ale cały pociąg może wiedzieć, prawda? to w Niemczech już, nie wiem, 15 lat temu zakazano używania komórek w teatrze, w operze, w restauracji, w miejscach publicznych, w różnych innych miejscach. Teraz mamy podział w pociągach, że jest wagon z komórkami, a wagon, gdzie nie wolno mieć komórek.
Tak jak dla palących i niepalących.
Tak jak dla palących i niepalących. I to jest cały szereg takich rzeczy, gdzie Polacy byli bardziej otwarci, a Niemcy byli bardziej zamknięci. Ja to często opowiadam w Niemczech, że prawdopodobnie fakt, że Niemcy są takim dużym eksporterem nowych technologii, wynika z tego, że sami po prostu się boją ich używać i dlatego sprzedają ich za granicę.
Jeszcze jedno pytanie z gatunku politycznych o polskie sukcesy polskich władz na arenie europejskiej. Jak pan sądzi, jak skończy się ta nasza kandydatura na komisarza w Unii Europejskiej profesora Szczerskiego? Sukcesem?
Nie sądzę, ponieważ najważniejszy argument pochodzi od niego samego. To jest jego książka. Trzeba uwzględnić ten cały proces dojścia do tego.
Przypomnę tytuł tej książki. Utopia europejska, kryzys integracji i polska inicjatywa naprawy. Wśród tej polskiej inicjatywy naprawy jest rechrystianizacja, jaką mielibyśmy przeprowadzić w Europie.
Jakby to powiedzieć, tytuł nawet nie jest taki ważny, ale cała procedura będzie wyglądała tak, że pani von der Leyen teraz negocjuje to z poszczególnymi rządami, potem przedstawia swoją ekipę. Ta ekipa, znaczy członkowie tej ekipy będą przesłuchiwani po angielsku w komisjach Parlamentu Europejskiego, a w tych komisjach Parlamentu Europejskiego siedzą w większości ludzie, którzy są bardzo niechętni ugrupowaniu, z którego pan profesor Szczerski pochodzi, ponieważ PiS nie tylko z własnej winy, bym powiedział, to jest bardzo długa historia, ale znalazł się w takiej sytuacji trochę bez wyjścia, że zawsze jest wśród ugrupowań, które w Parlamencie Europejskim nie mają nic do powiedzenia. Znaczy mają bardzo dużo do mówienia, ale nie w tym sensie, że wpływają na decyzje. Są dość izolowane, marginalizowane. Co oznacza, ponieważ w Parlamencie Europejskim jest taka zasada, żeby te komisje odzwierciedlały mniej więcej proporcje w ogólnym parlamencie, w plenum, że on będzie miał naprzeciwko sobie większość członków Parlamentu Europejskiego, którzy są z góry mu niechętni. To da się przezwyciężyć, jeśli się nie ma takiego ostrego profilu ideologicznego i dodatkowo ma się odpowiednie kwalifikacje i kompetencje w tych obszarach, do których się kandyduje. To znaczy, gdyby on był, nie wiem, powiedzmy sobie, profesorem ekonomii, to miałoby sens i to miałoby prawdopodobnie też szansę na sukces. Natomiast w sytuacji, kiedy to jest polityk, który w dodatku statuje do dyrekcji generalnej, do której nie ma formalnie kwalifikacji i nie może udowodnić, że w praktyce się tym już zajmował, więc nie ma tej reputacji bezpartyjnego fachowca czy ponadpartyjnego fachowca, to on po pierwsze będzie grillowany przez tych, którzy się na tym znają. I to jest dość łatwe, bo wtedy się zadaje jakieś specjalistyczne pytania i czeka na to, że kandydat się sam dyskredytuje swoją odpowiedzią. A po drugie trzeba pamiętać, że tam siedzą jego przeciwnicy z Polski, więc członkowie opozycji, którzy znają tą książkę i wystarczy, że nawet oni nie muszą tego sami robić, bo to się narażają potem na atak w Polsce. To oni po prostu biorą odpowiednie akapity, dają swoim kolegom z Włoch albo tam z Francji, prawda? I oni zaczynają cytować i tylko mówią, panie profesorze, czy tam, nie wiem, jak oni się do niego zwracają, panie kandydacie, prawda? To proszę się ustosunkować do tego, bo to jest pana książki. Ja myślę, że to przekreśla w dużej mierze sprawę. I potem jest oczywiście jeszcze koniec tej procedury, która polega na tym, że Parlament Europejski głosuje nad całą komisją. I może wcześniej przez te przesłuchania dać do zrozumienia pani von der Leyen, że bardzo przepraszam, ale dla takiej komisji nie ma zgody parlamentu, chyba że pani wycofuje tego albo tamtego kandydata. Co się już zdarzyło? Znaczy czasami to się zdarza już zanim ta ekipa w ogóle powstaje, a czasami się zdarza, jeśli na przykład jest jakiś rząd, który chętnie rozbije sobie głowę o mur, nie musi to koniecznie być polski. To w takim przypadku w przeszłości to był włoski rząd, który stawia na to, że a my idziemy w zaparte i zostawimy tego kandydata, że komisja upadnie. Ja myślę, że w tej chwili jest taka sytuacja, że może się to zdarzyć, ponieważ wśród posłów Parlamentu Europejskiego, obojętnie jakiej prowiniencji, jest dużo złości wobec tego, że ten system tych spitzenkandydaten, tych wiodących kandydatów został obalony przez Radę Europejską. Więc na pewno będzie duża chęć, żeby się odegrać za to. I jeżeli jeden z rządów albo kilka rządów daje pretekst do tego, żeby powiedzieć o nie, to z takimi kandydatami takiej komisji nie będzie, to trzeba się liczyć z tym, że parlament potem w głosowaniu po prostu tą komisję odrzuci i pani von der Leyen musi zacząć od zero.
Jeszcze jedno. Jesteśmy zdecydowani stworzyć system stałych konsultacji polskiego komisarza z premierem. Takiej wypowiedzi udzielił Konrad Szymański w Rzeczpospolitej. Pan to bardzo skrytykował, podkreślając, że ta propozycja to krok od zapowiedzi łamania traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej.
Tak, bo
nie
tam
za
jest.
Daleko?
Nie, ponieważ to jest sprzeczne z kilkoma artykułami, które tam przytoczyłem na Facebooku, teraz robię własną reklamę, która mówi o tym, że komisarze są niezależni i muszą być niezależni od swoich rządów. I to nie. I teraz od razu podam, bo to jest taka dyskusja, nie wiem, czy to można nazywać dyskusja, to jest raczej walka w Polsce, która się też toczy na tle tego, co to jest niezależność. Mamy to, jeśli chodzi o reformę sądów, sądownictwa, mamy to też teraz w stosunku do komisarzy. Jest taka minimalistyczna definicja, która twierdzi, że dopóki ten pan albo ta pani nie bierze pieniądze od rządu i nie dostaje rozkazów, które potem spełnia i my nie możemy podsłuchiwać tej rozmowy między premierem, tak jak to kiedyś tam taki dziennikarz zadzwonił do prezesa sądu w Gdańsku, prawda, i udawał, że jest premierem, a premier mu rozkazał i on to potem zrobił, to póki nie mamy takiego dymiącego rewolweru, to przecież każdy może robić, co chce i jest niezależny. No i jest ta instytucjonalna, czy ta statutowa, bym powiedział, niezależność, która wynika z tego, jakie są zapisy w tych traktatach albo jakie są zapisy w konstytucji. Że na przykład mamy, jeśli chodzi o sędziów, że mamy kadencję, że w trakcie tej kadencji nie można go ruszać, więc w trakcie tej kadencji może robić, czego chce. Potem przepisy dyscyplinarne. Potem oczywiście też w konstytucji jest, że jest niezależny. W traktatach europejskich jest, że jest niezależny, że też ma kadencję. I ta definicja niezależności komisarza jest bardzo bliska temu, co mamy w konstytucji na temat sędziów. No i oczywiście nie może istnieć wtedy instytucjonalne rozwiązanie, którego uzależnia od rządu na przykład i którego nie ma w dodatku w traktacie.
Czyli chodzi o te konsultacje.
A ustanowienie stałych konsultacji, to znaczy, że ten komisarz na przykład co tydzień albo co miesiąc przyjeżdża do Warszawy i przyjmuje instrukcje, obojętne czy on przyjmuje instrukcje lub nie, on przyjeżdża raz na jakiś czas do Warszawy, nie wiemy po co, ale już przed jego mianowaniem członkowie polskiego rządu mówili o tym, że to służy do tego, żeby on robił to, co rząd chce. To jest jak dymiący rewolwer w oczach sędziów Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości. Problem powstanie w momencie, kiedy powstaje podejrzenie o to, że jedna z jego decyzji albo na przykład jego głosowanie w komisji było wcześniej konsultowane albo wręcz nakazane przez polski rząd. Wtedy powstaje problem, bo wtedy wszyscy wracają do tej wypowiedzi Szymańskiego i tu mają zapowiedź, że to służyło do tego, żeby go uzależnić od rządu. To jest trochę jak pani premier Szydło w Parlamencie Europejskim mówiła, że nasz Trybunał Konstytucyjny jest w porządku, działa, wydaje wyroki, jest niezależny. Nic się nie stało, wszystko jest tak jak było, a potem przyjechała do Polski i mówiła swoim zwolennikom, no musieliśmy go wziąć na łańcuszku, prawda? Musieliśmy go obalić, bo inaczej on by zniweczył, nie wiem, 500 plus albo coś innego. Więc z takim założeniem, że to, co ja mówię moim zwolennikom tutaj, a tu jest kamera, nie wiem, TV Republika, a tam jest TVP, prawda, że to nie dociera do Brukseli. Ja nie jestem w stanie sobie tego wyobrazić, ale dzieje się to no, po raz kolejny.
Ale przecież w Polsce ciągle pojawia się ten argument dezawuujący Donalda Tuska czy innych działających w strukturach europejskich, bo on nic nam, Polakom, nie załatwił. Czy taki sposób rozumowania wobec własnej publiczności pojawia się w Niemczech, we Francji czy w jakichś innych europejskich krajach należących do wspólnoty? Taki sposób myślenia, że to jest nasz reprezentant i on ma nasze sprawy załatwiać.
Tak, ale trochę inaczej. Nie w stosunku do tego, co on robił dla kraju, tylko w stosunku do tego, co on robił dla partii. To znaczy, mamy teraz w Niemczech taką dyskusję na przykład o tym, że socjaldemokraci nie popierali von der Leyen, kandydatury von der Leyen na przewodniczącego Komisji Europejskiej, mimo że ona przecież jest Niemką. Więc ten argument, to jest trochę odwrócony Tusk, bym powiedział, tak? Tak jak wtedy PiS powiedział, że to Tusk to jest kandydat niemiecki, albo w każdym razie nie nasz, nie polski, nie reprezentuje Polski, nie ma nic wspólnego z polskim rządem, nie popieramy go i tak, więc jakby to wykluczyć go z rodziny, tak? No to socjaldemokraci teraz ją wykluczyli, ale nie dlatego, że jest Niemką, albo że nie jest Niemką, nie twierdzą, że ona nie jest Niemką, oni też nie twierdzą, że ona jest konserwatystką zamiast Niemką, oni twierdzą, że oni z tego nic nie mają i że Parlament Europejski z tego nic nie ma, bo ona jakby no, służyła do tego, żeby obalić ten system tych kandydatów, wiodących tych spitzenkandydaten, tak. Więc ten argument się pojawia i nawiasem mówiąc, ten argument o komisarzach też się pojawia, ale też trochę w innym kontekście, bo zazwyczaj to jest tak, prawie zawsze to jest tak, no chyba, że tuż po, nie wiem, wyborze komisji zmienia się rząd w danym kraju, no to wtedy ten rząd na przykład ma kandydata z opozycji, komisarza z opozycji, ale zazwyczaj jest tak, że rządy wybierają oczywiście komisarze albo wysuwają kandydatów na komisarze ze swojej koalicji, zazwyczaj to są koalicje, albo ze swojej partii rządzącej i jest o to zawsze w koalicjach walka o to, czy to będzie z jednej, czy z drugiej partii. To zawsze jest przedmiotem jakiegoś kompromisu. Nie dlatego, że ten komisarz ma przedstawiać rację stanu, czy tam interes narodowy, albo interes rządu, albo czegoś takiego w Komisji Europejskiej, to raczej działa odwrotnie. Tu chodzi bardziej o to, że jak mamy naszego komisarza w jakiejś ważnej dyrekcji generalnej, to wcześniej niż pozostałe kraje członkowskie mamy informację o tym, co komisja szykuje i możemy się do tego przygotować. Wysuwając naszego kandydata, liczymy na to, że on nam różne rzeczy podpowiada, a nie liczymy na to, że my możemy mu rozkazywać, co on tam ma robić. Zresztą to jest kompletnie nieskuteczne. Dlaczego? Ponieważ komisja głosuje. Każda decyzja komisji albo jest przyjęta konsensualnie, zdarza się, że komisja głosuje i wtedy ona głosuje większością komisarzy. To znaczy przy 27, bo teraz Wielka Brytania wyjdzie, a brytyjskiego komisarza nie będzie, więc przy 27 musi być 14 komisarzy za, no to ten jeden z Polski, albo nawet tych dwóch, ten polski i ten Węgier powiedzmy, bo prawdopodobnie Orban będzie miał swojego komisarza teraz, nie z opozycji, no to jest jasne, że to nie wpływa na tą większość, prawda? To się nie liczy, więc nawet jeżeli rząd węgierski, rząd polski nakazuje swoim komisarzom i przez różne sztuczki, różne kombinacje sobie wymyśleć, prawda? Ale nawet jeżeli to będzie skuteczne, no to się kompletnie nie liczy, bo to nie wpływa na większość. W ten sposób nie da się zapobiec decyzji komisji, nieprzyjaznej albo nieprzyjemnej decyzji Komisji Europejskiej, bo tam nie ma weta.
Czyli jedyny sposób na realne wpływanie na decyzję Komisji Europejskiej to jest pozyskiwanie wspólników.
I informacji.
Jaką widzi pan kompatybilność pomiędzy programem Prawa i Sprawiedliwości i AfD?
Dużą.
W Parlamencie Europejskim są w różnych frakcjach.
Tak, zgadza się, tak. Plany, żeby tworzyć jeden wspólny blok prawicowo-populistyczny, czy tam, nie wiem, jak eurosceptyczny, to na razie się nie powiodło. Jeżeli chodzi o program, czy o wypowiedzi, działania i tak dalej, no to oczywiście jest to trudno porównać partię, która rządzi z partią, która jest opozycji, bo to jest tak, jak gdzieś mówi to ujeckie prawo opozycji, żeby krytykować wszystko i wszędzie i zawsze i ostro. I to AfD robi, no tego oczywiście PiS robić nie może. Ale pomijając to, jeżeli chodzi o podstawowe tematy w debacie politycznej, no to są dwa punkty właściwie, które te partie różnią. Jedno to jest polityka zagraniczna, AfD jest zdecydowanie bardziej prorosyjska niż PiS. Drugi problem, który pokłóci AfD z PiS w przyszłości, no to jest historia. AfD ma dość nacjonalistyczny stosunek do niemieckiej historii. Jeżeli chodzi na przykład o odwrócenie pewnych debat historycznych, które miały miejsce w Niemczech, niektóre wypowiedzi na temat żołnierzy Wehrmachtu, prawda, to nawet dotarły już do Polski. A to jest trudne do pogodzenia na przykład z tym wszystkim, co PiS w zakresie polityki historycznej robi w Polsce. Więc gdyby oni się znaleźli w wspólnej frakcji w Parlamencie Europejskim, czy przy jakiejkolwiek rezolucji dotyczącej historii, to prawdopodobnie by się bardzo mocno spieli. No i podobnie też do Rosji. Ja myślę, że to jest główny powód, że oni znajdują się w różnych frakcjach, ponieważ to jest trudne do sprzedania swoim własnym zwolennikom potem w kraju, że my siedzimy w jednej frakcji z perspektywy PiS teraz. My siedzimy w jednej frakcji z AfD, które są za zniesieniem sankcji wobec Rosji, a dla AfD byłoby trudne powiedzieć swoim zwolennikom. My siedzimy w jednej frakcji z PiS-owcami, którzy krytykują Rosję i są za utrzymaniem sankcji. Więc to jest ten zakres, w którym to się kłóci mocno. Natomiast we wszystkich pozostałych, jakby to powiedzieć, gorących tematach, na przykład stosunek do emancypacji kobiet, stosunek do tolerancji, stosunek do imigracji, stosunek do Unii Europejskiej, stosunek do LGBT, gejów, lesbijek, tolerancji obyczajowej i tak dalej. No i również bardzo ważny temat na przyszłość, kwestia demokracji reprezentatywnej versus demokracji bezpośredniej. AfD jest za demokracją bezpośrednią, taką ludową, prawda, gdzie nie ma takich systemowych hamulców zapędów rządów, prawda, takie jak trybunały konstytucyjne, organizacje czy instytucje, które nie są bezpośrednio wybrane przez wyborców i tak dalej, to AfD też jest po stronie tej demokracji bezpośredniej, bardzo podobnie do PiS-u.
Jaki pogląd ma pan na taki rozkwit u nas pewnych takich emocji nacjonalistycznych i pewne zachowawcze postawy i rządu, i w zasadzie Kościoła też?
To jest trochę inna rozmowa w Polsce, inna rozmowa za granicą, bo bardzo często mi się zdarza, że w Niemczech i tak wszyscy są przekonani, że cały Kościół w Polsce jest nacjonalistyczny. Ja mam wrażenie, że ten Kościół się coraz bardziej pluralizuje, również na skrajnych krawędziach. Więc od ludzi, którzy w ogóle odchodzą od Kościoła, przestają być księżmi, do biskupów, którzy popierają na przykład to, co się stało w Białymstoku, albo sprzyjali temu w słowach, nie odcinają się od tego. Ja bym w ogóle nie widział już od drugiej połowy lat 80. bym nie widział na przykład Episkopatu Polskiego jako monolita, czyli jako jedną spójną instytucję. I to jest pogląd, który z trudem się przedostaje do Niemiec, to przyznaję. Ostatnio, półtora roku temu w Hamburgu, wśród ludzi, którzy w większości znają Polskę i mówią nawet po polsku, miałem duże trudności, żeby to tłumaczyć, że to nie jest, że te wypowiedzi, które docierają do Niemiec, to zazwyczaj są oczywiście te skrajne i te, które najbardziej odbiegają od tego, co mówią kościoły w Niemczech, no bo taka normalna wypowiedź, prawda, taka, nie wiem, tolerancyjna, liberalna, ugodowa, prawda, no to ona, jakby to powiedzieć moim kolegom z mediów, nie służy do niczego. No to jeżeli polski biskup mówi to samo, co niemiecki biskup, to po co ja mam o tym pisać? To nie jest żadna wiadomość. No, wiadomość jest, że są księża, którzy kompletnie, że tak powiem, przez sufit idą, jeżeli chodzi o, na tle tego, co się dzieje w Niemczech na przykład. No i przez ten wybór tematów, czy przez tą selekcję, no to te skrajne wypowiedzi mają większe audytorium niż te normalne albo wręcz te wypowiedzi po drugiej skrajności. No. I dlatego mam zawsze ten problem w Niemczech, że zderzam się z takim poglądem, że to episkopat jest monolitem nacjonalistycznym albo fundamentalistycznym.
Panie profesorze, jesteśmy zakłopotani tutaj. Co się dzieje z polityką w Niemczech? Dlaczego polityka niemiecka przeżywa taki kryzys liderów politycznych i widzę, że ten wirus zaczyna przechodzić do Polski, prawda? Bo no w Polsce też widać brak liderów, którzy by byli liderami formatu europejskiego poza pewnym panem z Żoliborza. Jak pan uważa, czy ta kluczowa pozycja polityczna Niemiec, siła partii politycznych, brak liderów, czy to może zwiastować pewien kryzys europejski? Jaka jest recepta? Jak Niemcy chcą z tego wybrnąć? Bo rzeczywiście trudno tego problemu nie zauważyć.
Ten problem z liderami politycznymi albo z tym, że przychodzi jakiś nowy polityk i nie jest żadnym liderem, tylko jakimś nudziarzem, który nie ma reputacji, który się nie zna i taka miernota i ta prawda, no to mamy co kilkanaście lat w Niemczech. Ja pamiętam jeszcze z czasów mojej młodości początkowy okres Helmuta Kohla, który zawsze w Polsce był nie tylko przez polityków fateckich, ale właściwie przez wszystkich polityków uważany za męża stanu, który był skrajnie kontrowersyjny na początku swojej kadencji jako kanclerza. Chyba nie ma polityka na temat którego znałbym tyle różnych nieprzyjemnych dowcipów, którzy mówią o tym, jaki on jest głąbem i jaki on jest głupi, ograniczony, prowincjonalny, zacofany. Trzeba pamiętać, że kiedy on zaczął, to były ostatnie końcówki tych ruchów protestów z lat 60. i 70. Więc to się zdarzyło wtedy, konserwatywny kanclerz i buntująca się młodzież i studenci i tak dalej, więc to było bardzo kontrowersyjne. A na koniec, jak odszedł, no to wszyscy oni mówili mąż stanu i przyjechali z całego świata na jego pogrzeb. Podobnie jest teraz z Angelą Merkel. W przeciwieństwie do niego ona organizuje swoje własne odejście, dość skuteczne. Tego on nie robił, ale nie wiem, czy on był w stanie to robić, ponieważ tak się złożyło. No, on raczej, można powiedzieć, zdemontował swój własny autorytet, faktycznie łamiąc konstytucję wtedy, kiedy finansował kampanię wyborczą. I odszedł na gruncie niemieckim w niesławie, ale tego oczywiście za granicą mało kto zauważył. No teraz mamy końcówkę Angeli Merkel. Jak ona zaczęła, to powszechnie mówiono o nim dziewczynka. To jest ta dziewczynka, która teraz będzie przez parę miesięcy rządziła CDU. No i wszyscy widzimy, co się z tego zrobiło, chociaż ja uważam, że jej bilans jest bardzo mieszany. To nie jest wcale tak pozytywny, jak to często w Polsce jest komentowane, bo jest kilka bardzo kontrowersyjnych decyzji, za które będziemy jeszcze bardzo długo płacić. Między innym, a ja to mówię jako potencjalny wyborca Zielonych, odejście od energii atomowej. To była jej decyzja i to była bardzo gwałtowna i emocjonalna decyzja, która przynosi teraz no, bardzo daleko idące i kosztowne skutki. No ale widać, prawda, ta dziewczynka ma taką reputację, że wszyscy ją szanują i po jej odejściu, kiedy już nie będzie uczestniczyła w polityce codziennej, w tych walkach w parlamencie i tak dalej, no to reputacja będzie jeszcze większa. Więc myślę, że trzeba po prostu tym, którzy teraz przychodzą, dać szansę. No, więc to jest nic nowego i to mnie specjalnie nie niepokoi. Natomiast to się zbiega. Ja myślę, że to jest to głębsze tło pana pytania. To się zbiega z restrukturyzacją całego krajobrazu politycznego, czy my politolodzy byśmy powiedzieli systemu partyjnego, no niemal w całej Europie. I proszę zobaczyć, że niemiecki system partyjny w tej chwili, w ostatnich latach, bardzo zbliża się do systemu, który Holandia ma już od 25-30 lat. To znaczy takiej sytuacji, kiedy, bo to nie jest tylko system partyjny w sytuacji Holandii, to można nawet bardzo ładnie pokazać, bo to tam jest system skrajnie proporcjonalny. Nie ma takiego, jakby to powiedzieć, takich filtrów jak system niemiecki, gdzie może się zdarzyć, że na przykład partia, która, no, albo jak w Polsce, no bo mamy bardzo podobne systemy pod tym względem, że partia, która ma relatywną większość wśród wyborców, ma absolutną większość w parlamencie. Tam jest wszystko bardzo proporcjonalne. Jest mała partia, ma mało posłów, ma duża partia, ma dużo posłów, wszystko jest proporcjonalne. Więc tam się społeczeństwo rozwarstwia na kilkanaście różnych warstw społecznych, które można dość precyzyjnie opisać. No i skutek tego jest taki, że zamiast takich dwóch bloków, jak mieliśmy w Niemczech, tam chadecja, socjaldemokracja, a w środku jako ci, którzy potem robią te prawicowe albo lewicowe koalicje, liberałowie, no ten system mieliśmy przez 40-50 lat w Niemczech, jeszcze do pewnego stopnia nawet po zjednoczeniu. On odchodzi i zastępuje go system, w którym mamy 5, 6, 7 różnych partii, z których każda ma kilkanaście procent, gdzie tworzenie koalicji jest trudniejsze, a gdzie koalicje też są wielopartyjne. Potem muszą być, bo inaczej nie mają większości. Więc to jest ta sytuacja, która teraz powoli w Niemczech powstaje. Proszę zobaczyć, 20-25 lat temu mieliśmy wtedy chadecję, mieliśmy socjaldemokratów, mieliśmy liberałów. Potem przyszli zieloni. No i to było bardzo stabilne przez kilkanaście, kilkadziesiąt lat. Potem mieliśmy zjednoczenie. Przyszła PDS, łączyła się w Die Linke ze skrajną lewicą w Niemczech Zachodnich. No i teraz jeszcze do tego mamy AfD, więc mamy de facto już parlament z sześcioma partiami, z których też, i to też na początku w Holandii tak było, nie wszyscy mogą się łączyć w koalicji ze wszystkimi. Z punktu widzenia wyborców twardego elektoratu każdej partii to jest bardzo nieprzyjemne, co ja teraz mówię, ale dla ogólnego systemu i dla reprezentacji interesów poszczególnych grup społecznych to jest bardzo korzystne. Najlepszy system partyjny jest taki, w którym każda partia z każdą inną partią może tworzyć rząd. Bo to zapewnia taką sytuację, że każda grupa społeczna kiedyś tam przy tworzeniu rządu też będzie reprezentowana. Jeżeli mamy taką sytuację, że na przykład jedna grupa przez 20-30 lat nigdy nie jest uwzględniona przy tworzeniu rządu i wobec tego w polityce rządowej, no to znaczy, że ta większość, która istnieje przez te 30 lat, ona cały czas rządzi na przekór czy wbrew temu, co ta warstwa społeczna chciałaby, żeby rząd zrobił. Jak to trwa długo i jeśli ten rząd jest bezwzględny i mówi, nas to w ogóle nie obchodzi, co oni tam myślą, my będziemy uchwalać jedną ustawę po drugim, która uderza w ich interesy, no to zresztą to widzimy w niektórych krajach, w niektórych państwach afrykańskich albo południowoamerykańskich, no to jest recepta na wojnę domową. Po jakimś czasie oni odchodzą od demokracji i mówią, no to my chwycimy za broń. Skoro naszych interesów nikt nie uwzględnia, no to my będziemy sami dbać o to i po prostu obalimy ten rząd. Więc z punktu widzenia stabilności całego państwa to jest najlepsza sytuacja, żeby każda partia z każdą partią mogła. Oczywiście, jak mówię, no dla tego elektoratu każdej partii, każdej z tych 6 partii, prawda, to za każdym razem, kiedy dochodzi do takiej koalicji, to jest zdrada. To nie jest kompromis, to jest zdrada wtedy, ale z punktu widzenia całości to jest bardzo korzystna sytuacja.
Panie profesorze, chciałem takie pytanie trochę może nietypowe zadać. Znany poeta Peter Lachmann, Niemiec urodzony w Gliwicach, czyli w Gliwicach przed wojną, mieszkający do dzisiaj w Warszawie, skończył studia w Polsce i tak jedną nogą w Niemczech, drugą nogą w Polsce, tak trochę jak pan, udzielił kiedyś takiego świetnego wywiadu rzeki Teresie Torańskiej w 2004 roku pod tytułem Hamlecik. I pierwsze pytanie takie padło trochę prowokacyjne ze strony pani Torańskiej i zapytała, czy Niemcy nas nienawidzą. I on się tak obruszył i wtedy powiedział, to był 2004 rok, jeszcze nie byliśmy w Unii, i on powiedział, no nie, no jak nienawidzą, nie, to jest inne słowo. I szukał długo w głowie i powiedział, Niemcy nas olewają, czyli po prostu nie interesują się w ogóle. Mówił wtedy, że Warszawa to jest dla nich czarna dziura, że chcą zapomnieć o tym, że było powstanie i tak dalej. I chciałem zapytać, czy po 15 latach, po tym pobycie naszym w Unii Europejskiej, takie postrzeganie Polski, Polaków przez Niemców, ale nie mówię o politykach, tylko o narodzie, czy coś się zmieniło, czy jakby jakieś wzrosło zainteresowanie, czy czytają coś, interesują się i w nawiązaniu do dzisiejszej sytuacji, czy to, że PiS rządzi 4 lata, też ma jakiś wpływ na Niemców? Czy oni o tym mówią?
Ja bym się z tym zgodził, z tym olewaniem, ale to tak mniej więcej od 3 lat. Nienawiść to jest zbyt silna emocja, to w tej chwili nikogo nie rusza. Był taki okres, kiedy byli Niemcy, którzy faktycznie nienawidzili Polaków, niektórych znam osobiście. To było starsze pokolenie wysiedlonych. Nie wszyscy, ale byli tacy. Ja sam pamiętam, że kiedyś miałem taką imprezę, taka sytuacja jak tutaj, tylko że na sali siedzieli ludzie, którzy jeszcze pamiętają swoje dzieciństwo na terenach wschodnich i postanowili wrócić. I prowadziłem to w ten sposób, że oni mogli po prostu anonimowe pytania rzucić. Te papierki były po prostu zbierane, a ja potem odczytałem pytanie i dałem odpowiedź. No i pytania były ostre, zwłaszcza, że to było anonimowe. No to moje odpowiedzi też były ostre. No i potem się dowiedziałem, że oni potem, tuż po tym z Krzyżowej chyba do Hamburga albo no gdzieś daleko jechali autobusem i zamiast spać, to oni całą noc dyskutowali między sobą. Grupa też była podzielona. Oni się nawet spieli podczas tego spotkania. Ale tam zdecydowanie byli ludzie, którzy nienawidzili Polaków. Tak. Tego pokolenia już dzisiaj praktycznie nie ma. Oni wszyscy już nie żyją. Najlepszy przykład to jest pani Steinbach, która jeszcze emocjonowała dużą część polskich mediów i polityków 10 czy tam 12 lat temu, prawda? A dzisiaj na emeryturze udaje jej się bardziej prowokować Niemców niż Polaków, bo wtedy to robiła odwrotnie. Ja zawsze zwracam uwagę na to, to jest bardzo ciekawy przypadek, to jest jedyny niemiecki polityk, który na prowokacjach w Polsce budował swoją reputację polityczną w Niemczech. Ona była kompletnie nieznana w Niemczech. Ona się stała znana dzięki temu, że zawsze były takie ostre reakcje w Polsce na jej wystąpienia. I teraz ona jest na emeryturze i sympatyzuje z AfD. Ona prawdopodobnie będzie, nie wiem na jakim etapie to jest, ale będzie tworzyła taką fundację partyjną, tak jak wszystkie partie w Niemczech mają swoje fundacje. No to AfD też będzie miała swoją fundację i prawdopodobnie będzie szefować tej fundacji. Nie wiem, czy ona już całkowicie się wycofała z CDU, czy nie, czy ma, nie wiem, 2 książeczki partyjne. Nie wiem, ale od czasu do czasu wypuszcza na przykład, nie umiem tego inaczej określić, rasistowskie posty na Twitterze na temat uchodźców. W Polsce nikt się tym nie interesuje, a w Niemczech oburzenie. Teraz na emeryturze nareszcie osiągnęła to, czego chciała. Może prowokować Niemców za pomocą niemieckich tematów. Ale to trochę pokazuje, jak to funkcjonuje. I faktycznie bym powiedział, że po 2015 roku jest takie nastawienie, że trzeba to przeczekać. To jest chyba najczęściej słyszałem od niemieckich polityków przy dyskusjach o Polsce, takich nieformalnych, prawda, gdzie tam nie ma mikrofonu, no to trzeba to po prostu przeczekać. Do 2015 roku większość Niemców się nie interesowała Polską. To pokolenie tych nienawistnych, wypędzonych i tak dalej wymarło. Zostało pokolenie ich dzieci i wnuków, którzy bardzo często interesują się Polską ze względu na to, no, że mają to pochodzenie, że tam są jakieś tam groby, budynki i tak dalej w Polsce i to ich interesuje, ale bez tego zacieczewienia na przykład pani Steinbach. To są bardzo często ludzie, którzy mają bardzo, czasami nawet nadmiernie idealizujący stosunek do Polski, którzy czasami wracają z Polski rozczarowani, bo ten kraj nie jest tak piękny, jak to sobie wyobrażali. Ale tu jest takie nastawienie bardzo pozytywne. Oczywiście to jest maleńka mniejszość. Trzeba pamiętać, że to całe środowisko wypędzonych już w czasach pani Steinbach właściwie wymarło. I pani Steinbach jest, zawsze mówiłem, że to jest ostatni łabędzi śpiew wypędzonych. Ten centrum, które zresztą w ogóle nie funkcjonuje, leży odłogiem i jest jakąś biurokratyczną chimerą, prawda? Ale to w jej planach to miało być to, co ona zostawia światu, bo ona wiedziała, że ten świat odchodzi. I on faktycznie odszedł. Poza tym jest dość duża grupa wśród młodych, znaczy studentów, i to mogę powiedzieć z własnego podwórka, zarówno z Uniwersytetu Wrocławskiego, jak i teraz w Warszawie. Bardzo duża liczba studentów, którzy wybierają Polskę na to pół roku albo na ten rok studiów w ramach Erasmusa. I tak mniej więcej już od 10 lat przyjeżdżają już ze znajomością języka polskiego. Więc w ten sposób, że oni na przykład chodzą już na wykłady polskie. Ja mam taką sytuację, że ja mam tablice rejestracyjne polskie, zawsze miałem. Ja chyba nigdy nie miałem niemieckich, no chyba że celne na początku. No i bardzo często tak jest, że z rodziną rozmawiamy po polsku na ulicy. No to nas traktują jak Polaków. I na początku, w latach 90. to często było tak, że no, w Niemczech miałem wrażenie, że nie wiem, całe miasteczko widzi we mnie robotnika na czarno, albo handlarza, albo ktoś, który jest potencjalnym zagrożeniem dla ich samochodu. We Francji odwrotnie, tam miałem bardzo przyjemne reakcje. To miałem wrażenie, że każdy mnie traktuje jako szlachcica, który emigrował w XVIII wieku do Francji. I nawet były takie teksty czasami. A teraz jest po prostu normalnie. No. Zresztą teraz też ta sytuacja w Niemczech się zmieniła, no bo ja zawsze opowiadam o tym mieście, bo to jest takie naprawdę niemiecka prowincja, taka głęboka niemiecka, zachodnio-niemiecka prowincja. To nie jest Berlin, gdzie i tak jest, nie wiem, 20 języków na ulicy i nie wiadomo skąd ci ludzie są, czy to są turyści i tak dalej. To jest, wszyscy są do tego przyzwyczajeni. Natomiast no, w takiej mieścinie tam 35 tysięcy mieszkańców, gdzie każdy każdego zna, no to już jest, to była już rewelacja, jak tam, nie wiem, na przykład na placu zabaw jest rodzina turecka, która mówi po turecku, tak, no, 30 lat temu to było coś nadzwyczajnego, teraz to jest, zresztą teraz ci Turcy tak wszyscy mówią po niemiecku, czasami lepiej niż ci Niemcy. Jedyni, którzy jeszcze wpadają mi w oko, tylko w ucho, to są emigranci na niemieckich papierach z Rosji, oni nadal mówią na ulicy po rosyjsku. I czasami ktoś z byłej Jugosławii, który rozmawia w swoim języku, to tam zawsze podsłuchuje. Ale to już pokazuje, jak bardzo ta sytuacja się zmieniła. Więc teraz dobrze wyjść na ulicę w tym miasteczku i słyszeć wiem, 20 czy 25 różnych języków w normalny dzień roboczy, to jest nic nadzwyczajnego. To też jest nic nadzwyczajnego, że my wtedy rozmawiamy po polsku. Nikt na to nie zwraca uwagi, nikt nie patrzy krzywo. Więc ta sytuacja się kompletnie zmieniła.
Panie profesorze, chciałbym pana zapytać na temat wyjścia Anglii, na temat Brexitu. Kto bardziej będzie poobijany, kto bardziej straci na tym, czy Unia, czy też Wielka Brytania?
Nie wiem, od 30 czy 40 lat już przez moich kolegów ekonomistów zostało ustalone, że tak powiem, raz na zawsze. Bo to jest ta sama sytuacja jak przystąpienie do dużego rynku. Jeżeli relatywnie mały kraj, ja nie chcę powiedzieć, że Wielka Brytania jest mała, ale w stosunku do tych 500 milionów obywateli Unii Europejskiej i przede wszystkim do tego PKB prawda, i do tego rynku, który zostaje po Wielkiej Brytanii, no to Wielka Brytania jest małym rynkiem. Więc jeżeli mały kraj przystępuje do dużego rynku, to zawsze ten mały kraj ma asymetrycznie dużo korzyści w stosunku do tego dużego kraju. Dla tego dużego kraju to jest no, taki mały dodatek, taki deser, tak? Natomiast dla tego małego kraju to jest dostęp do gigantycznego rynku. I tak samo jest, czy analogicznie można by powiedzieć, można argumentować przy wystąpieniu. Unia Europejska tego, jako Unia Europejska, jako duży rynek, tego nie odczuwa. Natomiast dla Wielkiej Brytanii to jest dokładnie odwrotnie. Oni tracą nagle gigantyczny rynek, do którego mieli dostęp dotychczas. I zwłaszcza w handlu, w innych... Ja rozumiem, że to ma swoje wymiary polityczne, społeczne, prawne i prawdopodobnie bardzo dużo elementów emocjonalnych, ale jeżeli chodzi o handel, o te sprawy, które można faktycznie mierzyć za pomocą statystyk, to ja myślę, że po pierwsze prawdopodobnie będziemy mieli ten tak zwany hard Brexit. Nie jestem przekonany, że już w październiku, ponieważ to jest kwestia, nie jestem znawcą konstytucji brytyjskiej, która i tak, jak wiemy, składa się z obyczajów, a nie z tekstów, więc to trudno jest dla kogoś z zewnątrz badać w ogóle, czy analizować. Nie jestem w stanie mówić o tym, jak to będzie wyglądało od strony brytyjskiej, czy to jest możliwe, czy nie i pod jakimi warunkami, ale myślę, że wszystko do tego zmierza, albo w październiku, albo kilka miesięcy później na przykład. No i wtedy to będzie bardzo, bardzo bolesne dla Wielkiej Brytanii, ale ja rozumiem, że to nas nie musi tutaj za bardzo zajmować, natomiast mam tutaj taką przykrą wiadomość, nad którą się już długo zastanawiałem. Będzie jedna grupa, dla której to będzie bardzo przykra i to będą Polacy w Wielkiej Brytanii. Dlaczego? Jeżeli będzie hard Brexit, to znaczy bez umowy, to oni są całkowicie, że tak powiem, na łaskę ustawodawcy brytyjskiego, tego, co parlament wtedy uchwali. Jakikolwiek parlament to będzie miał wolną rękę w stosunku do całej kwestii emigracji, która, trudno powiedzieć, czy ona była faktycznym powodem, ja zawsze mówię moim studentom, że mają odróżnić między uzasadnieniem a powodem, było na pewno bardzo dużym elementem uzasadnienia Brexitu, natomiast czy faktycznie był przyczyną czy powodem Brexitu, to jest inna sprawa. Ale to odgrywało bardzo dużą rolę w propagandzie brexitowskiej czy pro-brexitowej. Więc w tej sytuacji parlament brytyjski będzie miał wolną rękę, żeby uregulować migrację. I wtedy odbywa się taki ping-pong ze strony Wielkiej Brytanii i Unii Europejskiej. W Wielkiej Brytanii jest chyba około 2 miliony Polaków. Ile jest Brytyjczyków w Polsce? Jest stosunkowo dużo Brytyjczyków we Francji, w Niemczech, prawdopodobnie w Belgii, w Hiszpanii może być dużo, tak? Co oznacza, że w negocjacjach z Wielką Brytanią rządy tych państw, gdzie jest dużo Brytyjczyków, mają relatywnie duży wpływ na negocjacje. To trzeba sobie wyobrazić, nikt tego nie będzie mówić publicznie, ale to tak funkcjonuje w polityce. To jest tak, jak się mówi, że ultimatum nie może być narzędziem polityki. Ultimatum cały czas jest narzędziem polityki, tylko nie wolno tego tak nazwać. Więc to jest podobna sprawa. Nikt nie będzie mówił o tym, że ci ludzie są zakładnikami, ale oni są. W negocjacjach oni będą zakładnikami i w tych negocjacjach Wielka Brytania ma bardzo dużo polskich zakładników, a Polska ma bardzo mało brytyjskich zakładników. Natomiast Niemcy, Francja, Hiszpania, Belgia, Portugalia może też mieć dużo brytyjskich zakładników. Więc te państwa będą decydować, kogo to dotyczy i to prawdopodobnie te negocjacje będą wtedy korzystne dla tych imigrantów w Wielkiej Brytanii, którzy mają relatywnie podobny status społeczny jak imigranci brytyjscy w tych krajach zachodnich. Więc w Portugalii to będą fachowcy, inżynierowie, w Belgii to będą urzędnicy, we Francji to będą właściciele winnic i tak. Ich interesy będą chronione. Natomiast większość albo duża część Polaków w Wielkiej Brytanii, którzy takiego statusu nie mają, może polski rząd będzie dla nich walczyć. Może. Ale on nie ma zakładników. On nie ma brytyjskich zakładników, którzy może wymienić na tych Polaków w Wielkiej Brytanii. Jeżeli Polacy w Wielkiej Brytanii, ci z Polaków w Wielkiej Brytanii, którzy mają podobny status społeczny jak ci brytyjscy emigranci na Zachodzie, no to oni będą chronieni tymi samymi regułami, które będą obowiązywać wobec tych Brytyjczyków w Portugalii. Ponieważ formalnie rzecz biorąc, rozwiązanie musi być europejskie. Nie można powiedzieć, że robimy coś innego dla Polaków w Wielkiej Brytanii, niż robimy dla Portugalczyków w Wielkiej Brytanii. To musi być to samo, bo inaczej Europejski Trybunał Sprawiedliwości mówi, że to jest dyskryminacja. Ale jeżeli to sformułujemy w taki sposób, że to dotyczy warstw społecznych, grup społecznych, to wtedy można, to nie jest dyskryminacja. I to oznacza, że zostaje tylko polski rząd, który się ujmuje za tymi Polakami, którzy są poniżej tego statusu, który mają Portugalczycy w Wielkiej Brytanii, Brytyjczycy w Portugalii na przykład. I teraz najważniejsze pytanie, dlaczego polski rząd, jakikolwiek polski rząd miałby to zrobić? Polacy w Wielkiej Brytanii go nie wybierają. Oni wybierają w jednym okręgu w Warszawie. To jest coś, co można ignorować. To nie ma wpływu na wyborów. Gdyby ci sami ludzie byli w Polsce, byli dobrze zorganizowani, to być może rząd by bardziej walczył o te interesy niż w sytuacji, kiedy oni są w Anglii. I dlatego myślę, że Brexit bez umowy to jest bardzo zła wiadomość dla Wielkiej Brytanii pod względem handlu i gospodarki i to jest bardzo zła wiadomość dla Polaków w Wielkiej Brytanii, zwłaszcza dla tych, którzy mają trochę niższy status społeczny.
Co pan sądzi na ten temat? Woda i ogień, Polacy i Niemcy. Co pan sądzi? Czy nadal jesteśmy woda i ogień?
Ja tego nie odczuwam, ale no ja od, nie wiem, 1988 roku z trzyletnią przerwą na Brukselę, to mieszkam w Polsce, więc chociaż obywatelstwa nie mam, to zawsze płaciłem podatki tylko w Polsce. Głosuję, ale tylko w wyborach samorządowych i do Parlamentu Europejskiego. Natomiast do Parlamentu to głosuję w Niemczech zazwyczaj, jeśli się da, bo to czasami jest technicznie trochę skomplikowane. Więc pod tym względem politycznie to jestem trochę w rozkroku i co też powoduje, ja to zwłaszcza w ostatnich latach widzę coraz klarowniej, że jest mi bardzo trudno się identyfikować jednoznacznie z jakąś partią i właściwie to jestem trochę wdzięczny za to, że nie mogę głosować w Polsce, bo naprawdę bym nie wiedział na kogo. W Niemczech był też okres, kiedy miałem ten problem, ale on już minął.
Jestem ciekaw pańskiego stosunku do reparacji, bo z jednej strony, jako związany z Polską, powinien pan się cieszyć na te reparacje, a z drugiej strony, jako lojalny wobec Niemiec obywatel, powinien pan rękami i nogami się bronić przed reparacjami.
Najcięższy temat na koniec. 3 lata temu napisałem jakiś artykuł na ten temat i wszystkich odsyłam zawsze do tego, bo nie chce mi się... Znaczy, od tego czasu nie ma żadnych nowych argumentów, więc można do tego odsyłać. W Tygodniku Powszechnym zresztą. I postanowiłem dla siebie, to jest ostatni raz, że zabieram głos, bo to jest... Znaczy, w dyplomacji są tak zwane non-papers. To znaczy, to są stanowiska, które nie należy upublicznić, ponieważ one służą tylko do dyskusji w wewnętrznym kręgu jakimś. Tak? Więc ten non-paper, to znaczy należy to traktować, jakby to nie istniało. A to jest dla mnie taki non-temat. I na ten temat mogę naprawdę długo mówić, bo to jest teraz faktycznie związane trochę z tym, co robię naukowo, bo się bardzo dużo zajmuję prawem międzynarodowym. Nie od strony prawnej, tylko od tej strony właśnie politologicznej. Więc to jest dla mnie taki kompletny non-temat i on zostaje non-tematem, dopóki polski rząd nie wysyła pisma, w którym jest zapisane, że chce te reparacje. Reparacje to nie jest coś, co by się chciało, tylko to jest coś, co się chce. Właściwie to nawet można powiedzieć w polityce, praktyce politycznej to nie jest nic, co się żąda, tylko to jest coś, co się bierze. Nie wiem, czy ludzie o tym wiedzą w Polsce, ale Niemcy płacili dość sporo reparacji, ale w bardzo takiej dziwnej postaci. Sami często o tym nie wiedzą, że ich płacili, ponieważ to są rzeczy, czasami faktycznie rzeczy, a czasami pieniądze, a czasami po prostu konta, które w końcowym okresie wojny zostały zajęte na całym świecie, właśnie na podczet reparacji, nawet przez kraje, które w ogóle nigdy nie uczestniczyły w wojnie. Oni w ostatniej chwili wystosowali deklarację wojny, żeby móc zająć na przykład konta niemieckich obywateli, niemieckich przedsiębiorstw, na przykład w Ameryce Łacińskiej.
Na Ale w Szwajcarii chyba nie.
W Szwajcarii nie, no bo Szwajcaria nie przystąpiła do wojny. Gdyby Szwajcaria przystąpiła, to byłoby bardzo przykro, bo w Ameryce Łacińskiej to niedużo było tych majątków czy tych kont. Więc generalnie jest tak, że reparacje to jest coś, co się bierze, ponieważ się może. Jak się okupuje jakiś kraj, no to potem jest układ, wy płacicie reparacje, a my się wycofujemy z tego. Tak było po I wojnie światowej. Zazwyczaj to w ogóle nie podlega negocjacjom z tym krajem, który ma płacić te reparacje. Okej, ale dopóki nie ma żadnego oficjalnego dokumentu, w którym polski rząd domaga się reparacji od rządu Niemiec i nie podaje ile i na jakiej podstawie, a MSZ wie, dlaczego tego nie wyśle, bo jest bardzo trudno znaleźć podstawę do tego. I przede wszystkim też, jakby to powiedzieć, no tak jest, ponieważ reparacje nie są pojęciem czysto prawnym, no to mają też konsekwencje polityczne. Ale od razu powiem, że są takie dyskusje z listami, a nawet z majątkiem zajętym na przykład przez rząd włoski na wniosek rządu greckiego o takie reparacje. W niczym to nie przeszkadzało w utrzymaniu dobrych stosunków między Niemcami, Włochami i Niemcami i Grecją. Teraz jest nawet rezolucja parlamentarna w Grecji, która w świetle prawa międzynarodowego też nie ma większego znaczenia, no ale jest to jakiś tam fakt polityczny, do którego można się odwołać. Nie przeszkadza to, a to, że rząd grecki w trakcie negocjacji o ratowanie Grecji wówczas przed, jakby to powiedzieć, wyjściem ze strefy euro, wysunął takie żądania, też jakby nie powstrzymało rządu niemieckiego od tego, żeby uczestniczyć w ratowaniu gospodarki greckiej. Więc to nie ten rodzaj konsekwencji politycznych mam na myśli, tak? Tylko żeby to było jasne. Można o takich sprawach dyskutować, ale trzeba mieć podstawę, a dotychczas, powiem szczerze, bo czytałem te wszystkie analizy, które produkowały Bundestag i Sejm na ten temat, na podstawie analiz Bundestagu łatwiej jest znaleźć, bo ja nie twierdzę, że nie ma podstaw prawnych do tego. Ja to godzinami mogę o tym mówić, gdzie są te podstawy. Nie tam, gdzie polski rząd ich szuka, ale one są, tak? To na podstawie analiz Bundestagu łatwiej jest znaleźć te podstawy, niż na podstawie analiz Sejmu. No, jest to też kwestia, że ludzie, do których rząd się zwracał o napisanie takich analiz, albo odmówili, albo napisali, że nie ma podstaw, dlatego od jakiegoś czasu niemieckie ambasado, kiedy polscy dziennikarze go pytają on na ten temat, to on mówi, ja nie chcę się wmieszać do wewnętrznych dyskusji w Polsce.
Ale skoro mówimy o tych rozliczeniach, to jeszcze jedna rzecz przychodzi mi do głowy. Dlaczego Niemcy twardo nie domagają się zwrotu z Polski tych zbiorów berlińskich, tej Berlinki, z arcydziełami niemieckiej kultury?
Ponieważ wiedzą, że i tak ich nie dostają.
To jest ta, mogliby znaczy, zahandlować.
To jest, tak, ale to jest trochę odpowiedź na pytanie takiego młodego pana z tyłu, młodszego ode mnie chyba. To jest właśnie ta, nie wiem, jak to nazywać, asymetria. Tak? Za pomocą tematów niemieckich, tak jak reparacje, traktowanie Polaków Niemczech, nie mówię nawet Polonii, tylko tej tak zwanej mniejszości polskiej w Niemczech, można prowadzić kampanie wyborcze w Polsce. Jest to czasami skuteczne i moi koledzy i koleżanki socjolodzy robili już takie badania, ile głosów przyniosło hasło Dziadek z Wehrmachtu, prawda? Ile głosów przesunęło to od której partii do której partii. Można w Polsce robić takie analizy i coś z tego wychodzi. Może to być skuteczne. Czy to jest przyjemne, przyjazne, obojętne, ale funkcjonuje. W Niemczech, i to właśnie do tego zmierzam, w Niemczech to tak nie działa. Ostatnia, która próbowała to zrobić, to jest pani Steinbach. Trochę się udało, jeśli chodzi o media, bo dostała większą uwagę. Natomiast w trakcie, kiedy to robiła, cały czas dostała mniej głosów w swoim okręgu. Na początku to ona zdobyła ten okręg jeszcze jako mandat bezpośredni. To znaczy, że dostała absolutną większość głosów w danym okręgu. Później, już po tych wszystkich kampaniach w Polsce, dostała się do Bundestagu na liście partyjnej, a okręg straciła na rzecz socjaldemokratów. Więc w mediach to funkcjonowało, natomiast wśród wyborców to nie funkcjonowało. I to jest ta różnica, że za pomocą takich tematów, takich niemieckich tematów, można ewentualnie wygrać wybory albo zdobyć więcej głosów w Polsce, natomiast w Niemczech nie, ponieważ jednak większość wyborców w Niemczech takie tematy w ogóle nie rusza.
Czy można zmienić kierunek z teraźniejszości na przyszłość? Czy jest szansa, albo jakie szanse mają zieloni, żeby przejąć jakieś tam większości, może nie absolutne, ale żeby to oni dyktowali warunki przyszłych rządów?
Myślę, że bardzo nieduże. Z tego względu, że, i to teraz będzie znowu bardzo naukowe i mam nadzieję, że niezbyt nudne, ale są takie badania robione na prawie całym świecie, znaczy we wszystkich bogatszych krajach, bo to jest kwestia, kto może finansować takie badania, ale czasami w ponad 100 krajach na świecie, dotyczące zmian wartości. I te badania są dość obronne od 30 lat. I ta warstwa społeczna, proszę tego nie traktować w takim sensie materialnym czy materialistycznym, marksistowskim, że to są ludzie, którzy zarabiają określone pieniądze albo mają określone zawody. To są badania dotyczące wartości, więc to są ludzie, którzy mają niezależnie od swojego statusu majątkowego, mają pewne przekonania, tak? Są przywiązani do pewnych wartości. My wiemy, że przywiązanie do wartości się bardzo wolno zmienia, właściwie razem z pokoleniami. I jeśli się na to patrzy, to ta warstwa, która napędzała w Europie Zachodniej powstanie Partii Zielonych, ona ma w Polsce w największych miastach, największych aglomeracjach, znaczy ona istnieje tylko w największych aglomeracjach, to jest pierwsza sprawa, a druga sprawa, ona w tej chwili osiąga tam 5-7%. Przykładowo w Holandii 25%. To nie znaczy, że tam 25% głosów głosuje na zielonych, ale głosuje na partie, które oddają pewien system wartości. W Holandii to bardzo często są dwie albo trzy różne partie. I tu jest druga przykra wiadomość, bo tak jak pan formułuje pytanie, to ja rozumiem, że to jest raczej przykra wiadomość. W Europie Zachodniej to się działo w okresie, kiedy młodzież jeszcze miała jakieś przełożenie w wyborach, ponieważ młodzieży było dużo. Jeżeli patrzymy na rozwój demograficzny w Polsce, to widzimy, że za parę lat młodzi w wyborach się kompletnie nie będą liczyć. Oni już teraz się liczą coraz mniej. To też jest dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy się obawiają, że cała młodzież będzie skrajnie prawicowa. Jak będzie skrajnie prawicowa, to w demokratycznych warunkach nie będzie się liczyć. Natomiast jest taki model myślowy, który polega na tym, że musimy sobie wyobrazić, że grupy społeczne mają pewne wyobrażenia o własnej roli. Nie wiem, czy mają. To jest, nie da się zbadać, więc to trudno powiedzieć tak lub nie. Ale jeżeli mają, to za parę lat czy za paręnaście lat młodzi w Polsce nie mają już żadnego powodu, żeby być demokratami. Czy będą, czy nie będą, to jest inna sprawa. Bo to będzie Polska, która będzie rządzona przez takich ludzi jak my. Emeryci będą mieli gigantyczną siłę przebicia, dlatego ja się nie boję o moją emeryturę. Ja już widzę w tej chwili w Niemczech, gdzie jest podobnie, że każda kolejna koalicja zaczyna swoje urzędowanie od rozdawania dobrodziejstw dla emerytów. Płaconych najczęściej z pieniędzy podatników, to znaczy młodych i młodszych, którzy zarabiają, mają pracę. Więc zastanawiam się, jaki jest interes młodych ludzi za paręnaście lat, żeby być za demokracją, jeżeli nie mają żadnego wpływu na wybory, a jedyne, co ta większość, która powstaje w wyniku wyborów, im narzuca, to są wyższe podatki, żeby finansować emeryturę. Że ich pokolenie będzie malutkie, no bo oni już teraz już jest malutkie. Więc jeżeli za paręnaście lat okazuje się, że młodzież jest faktycznie niedemokratyczna, nie mówię, że skrajnie prawicowa, bo to jest jeszcze coś innego. Może też być skrajnie lewicowa, może być skrajnie liberalna, może być cyniczna, może być Korwin-Mikke albo coś takiego, tak? No to oni mają wszelkie powody ku temu, bo to co na naszych oczach w tej chwili powstaje, to jest system, który dyskryminuje systematycznie młodych ludzi na korzyść emerytów.
Panie profesorze, nawet się nie spodziewałam, że tak optymistycznie zakończymy.
Dla nas tak.
Dziękujemy bardzo.